Jak zabijają słowa. Moi drodzy, w XXI wieku, kiedy obrzucamy się w internecie absolutnie niedopuszczalnymi wyzwiskami, kiedy grozimy sobie nawzajem, kiedy nazywamy się kretynami, debilami i idiotami, wydaje mi się, że cennym jest, żeby czasami spojrzeć w przeszłość, spojrzeć w historię i zobaczyć, czym coś takiego może się skończyć. A okazja ku temu jest bardzo dobra, ponieważ dokładnie dziś, 16 grudnia 2022 roku, obchodzimy setną rocznicę zamordowania prezydenta Gabriela Narutowicza, którego zastrzelił Eligiusz Niewiadomski, ale chęć zabicia go nie powstała w jego głowie tak po prostu. Została ona zasiana i nawożona była później nienawiścią sączącą się z lewa i z prawa. Zanim zacznę, chciałbym jeszcze przyznać nagrodę Złotego Szpadla panu Jackowi Denelowi za wykopanie tekstów, które dla was przeczytam. Rzeczpospolita, wydanie poranne, Warszawa, niedziela, 10 grudnia 1922 roku. Wiadomości polityczne, wybór prezydenta. Na sobotnim Zgromadzeniu Narodowym, zwołanym celem wyboru prezydenta Rzeczypospolitej, w piątym głosowaniu został wybrany prezydentem pan Gabriel Narutowicz, minister spraw zagranicznych. Na 545 głosujących, 29 oddało białe kartki, także liczba ważnych głosów wynosiła 516. Absolutna większość, 259. Otrzymali pan Narutowicz 289 głosów, hrabia Maurycy Zamoyski 227 głosów. Pan Narutowicz został tedy wybrany prezydentem Rzeczypospolitej. Ich prezydent. Autor Stanisław Stroiński. Obce narodowości, Żydzi, Niemcy, Ukraińcy, głosami swymi w liczbie 103, dołączonymi do mniejszości głosów polskich w liczbie 186, narzuciły wczoraj większości polskiej w liczbie 256, mianowicie 227 za panem Maurycym Zamoyskim i 29 kartek białych, wybór pana Gabriela Narutowicza na prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Te liczby trzeba dobrze zapamiętać. Głosów polskich 256 przeciw Narutowiczowi, głosów polskich tylko 186 za panem Narutowiczem, czyli o pełnych 70 mniej głosów polskich, ale za to dodatek 103 głosów obcych narodowości, żydowsko-niemiecko-ukraińskich, które rozstrzygnęły i narzuciły większości polskiej w Zgromadzeniu Narodowym i narodowi polskiemu pana Narutowicza za prezydenta. Czy pan Gabriel Narutowicz nie ma poczucia niewysłowionej krzywdy wewnętrznej, jaką wyrządza narodowi polskiemu, przyjmując wybór tak dokonany z podeptaniem najsłuszniejszych zasad tego narodu, który walczył z pokolenia na pokolenie, aby sam, naprawdę sam, o swych losach rozstrzygał? Oraz czy nie ma poczucia ogromu krzywdy i szkody, jakie wyrządza mu na zewnątrz wobec jego sprzymierzonych, których lżył i z których szydził, narzucając się obecnie głosami żydowsko-niemiecko-ukraińskimi na przedstawiciela państwa polskiego wobec zagranicy? Wybór ten, zdumiewająco bezmyślny, wyzywający, jątrzący, wytwarza stan rzeczy, z którym większość polska musi walczyć i na podstawie którego żadną miarą nie stanie do pracy państwowej, bo to byłoby tylko utrwalaniem rozstroju i zagładą podstawowych pojęć, którymi stoją narody. Rzeczpospolita, wydanie poranne, Warszawa, czwartek, 14 grudnia 1922 roku. Zawada, autor Stanisław Stroiński. Wybór pana Narutowicza na stanowisko prezydenta Rzeczpospolitej wstrząsnął tak potężnie uczuciami i myślami ogółu polskiego, przede wszystkim dlatego, że narzucony on został większości polskiej przez lewicową mniejszość z walną pomocą obcych narodowości, czym sponiewierano haniebnie zasadę samodzielności i niezależności narodowej drogą każdemu Polakowi. Ale nie tylko dlatego. Oprócz tego bowiem kraj odczuł doskonale, że pan Narutowicz osobą swą zawalił drogę ku naprawie gospodarczo-skarbowej w państwie, która już przedstawiała przed oczyma wśród otchłani rozstroju. nie ma naprawy bez odpowiedzialnej większości w Sejmie i opartego na niej silnego i także odpowiedzialnego rządu. Okres nierządu bez większości sejmowej i bez jakiejkolwiek wyraźnej odpowiedzialności dał się społeczeństwu dostatecznie we znaki, bo nie ma dzisiaj nikogo, kto by nie czuł, ile nas ten nieład kosztował i jak głęboko nas zepchnął w przepaść nędzy gospodarczej. Różnią się ludzie szeroko w kraju, w przekonaniach i dążeniach politycznych, ale w tym jednym są zgodni, że musi być odpowiedzialna większość. Nikomu też ani się nie śniło, bo mogła to być większość inna niż Polska, bo trudno wzmacniać budowę państwa przy pomocy tych, którym roi się ustawicznie jego rozsadzanie. Po wyborach, gdy okazało się, że lewica jest w mniejszości, bąknięto tu i tam po jej stronie o możliwości współdziałania z obcymi narodowościami, ale te głosy próbne zamierały na ustach. Odraza społeczeństwa do takiej spółki była zbyt widoczna. Wkrótce stało się rzeczą dla wszystkich jasną, że jedna jest tylko możliwa większość polska, prawica listy ósmej. A w dniu wyboru rzecz cała wyglądała na złośliwy przypadek i przeważa przypuszczenie, że pan Narutowicz wyboru nie przyjmie, ale okazuje się zaraz, że przyjmuje, a w dalszym ciągu, że uparcie trwa w tem postanowieniu i wtedy oczy wszystkim się otwarły. Więc to nie przypadek? Któż to na drogę wiodącą ku większości polskiej, ku odpowiedzialności, ku ładowi, ku uzdrowieniu rzucił ten kloc nieczuły, ociężały, nieruchawy, tępy. Poznano w tej robocie dobrze znajomą rękę. To pan Piłsudski, odchodząc, i zawaliło się, otwierając swym odejściem drogę ku lepszym czasom, na odchodnym rzucił na tę drogę jako niezawodną zaporę pana Narutowicza, wybranego głosami lewicy i obcych narodowości. Sam nie mógł narazić się na taki wybór, bo czuł, że poderwałby sobie w ten sposób wszelki grunt pod nogami. Zawalił drogę ku stworzeniu większości polskiej panem Narutowiczem, a teraz, gdy znowu wytworzył się zamęt, w którym pan Piłsudski zawsze czuł się jak w swym żywiole, oświadcza on w chwili żegnania się z dotychczasowym rządem, że zabiera się do bardzo czynnego życia. I już się słyszy o panu Piłsudskim jako ministrze spraw wojskowych i zarazem prezesie ministrów bliskiego rządu. Zawada jest skuteczna. Pierzchły widoki uzdrowienia gospodarczo-skarbowego i wzmocnienia stanowiska za granicą. Zamiast tego wynurza się po staremu pan Piłsudski najbudę jak buwało. To znaczy ta zawada. Czy pęd kraju do życia i zdrowia nie otworzy drogi ku odpowiedzialności polskiej większości pracy i lepszej przyszłości? Rzeczpospolita, wydanie poranne, Warszawa, piątek, 15 grudnia 1922 roku. Winowajcy, autor Stanisław Stroński. Obrachunek z zajść poniedziałkowych w stolicy zarysowuje się już całkiem wyraźnie i nieodwołalnie jako ciężkie oskarżenie przeciw lewicy z PPS na czele. Obraz jest już dzisiaj dokładny. Następstwo wydarzeń ustalone, szczegóły znane, kłamstwa wykryte, nowe wiadomości uzyskane, także tego obrazu już nic nie zatrze. W sobotę wieczorem Warszawa, która w uroczystym naprawdę skupieniu oczekiwała wiadomości o wyborze pierwszego prezydenta Rzeczypospolitej, dowiedziała się, że pan Narutowicz, przeprowadzony do rozstrzygającego głosowania wyłącznie jako kandydat 103 głosów obcych narodowości, z dodatkiem zaledwie 68 polskich, także w tym ostatnim głosowaniu miał przeciw sobie poważną większość 256 głosów polskich, a przeszedł jedynie wskutek dorzucenia 103 głosów obcych narodowości do mniejszości 186 głosów polskich. Jak grom spadła ta wiadomość na Warszawę i na całą Polskę. I tylko ludzie nikczenni, ludzie spodleni w pojęciach, ludzie wyzuci ze zmysłu narodowego mogą nie rozumieć, że każdy Polak musiał to odczuć jako hańbę i krzywdę, że w Polsce nie większość polska rozstrzyga o tym, kto ma być pierwszym dostojnikiem i przedstawicielem państwa i narodu polskiego na zewnątrz, ale obce narodowości. Nie tylko obce, ale polskość na każdym kroku podkopujące. Jak to? Więc społeczeństwo polskie ma uznać za rzecz słuszną, by narodowo niekarne i godności narodowej pozbawione stronnictwa lewicy dopuszczały się tego, że Żydzi, którzy w czasie wojny łączyli się stale z wrogami Polski, a po wojnie podziemne ryli przeciw powstaniu wielkiego państwa polskiego, że Niemcy z byłego zaboru pruskiego, którzy są żywą pozostałością okresu wynaradawiania tam polskości przez bicie dzieci za modlitwę polską i przez wywłaszczenie, że Ukraińcy, którym obca jest myśl o łączności z Polską, że wszystkie te obce narodowości narodowi polskiemu, który tak tęsknił do niepodległości i władania u siebie, narzucają pierwszego prezydenta Rzeczpospolitej. Lecz nieprawdą by było, gdyby ktoś twierdził, że to tylko wzburzone uczucie przemówiło w Warszawie i w całej Polsce. Nie tylko uczucie proste, godne i święte, ale także rozum polityczny, którego nie mieli zaślepieni politycy z lewicy, a którym na ogół Polski musiał się wzburzyć przeciw tej krańcowej lekkomyślności, by obecnie w okresie tworzenia się państwa polskiego nie opierać się na większości polskiej, ale uzależniać się od obcych narodowości, które zupełnie jawnie przeciwne są spoistości i potędze państwa polskiego. W niedzielę wielotysięczna rzesza ludności stolicy w spokojnym i poważnym pochodzie, po wysłuchaniu mówców z prawicy, którzy wyraźnie i dobitnie nawoływali wyłącznie do walki prawej przeciw temu grzebaniu polskości w odrodzonym państwie polskim, dała wyraz swym uczuciom, co nie tylko jej wolno, ale co jej jest zasługą w przedstawieniu do ciężkiej winy politycznej lewicy, a wara komukolwiek odmawiać społeczeństwu polskiemu w Polsce podstawowego prawa obywatelskiego wyrażania swoich uczuć, myśli, poglądów, woli. Rzeczpospolita, wydanie poranne, Warszawa, sobota, 16 grudnia 1922 roku. Przeciw większości, autor Stanisław Stroński. Pan prezydent Narutowicz zaczyna swą działalność od wyraźnego przeciwstawienia się woli i dążnościom większości Sejmu. Wczoraj pan prezydent Rzeczpospolitej rozmawiał z przedstawicielami polskich ugrupowań sejmowych o utworzeniu rządu. Poseł Głąbiński oświadczył imieniem trzech grup Chrześcijańskiego Związku Jedności Narodowej, że jedyną podstawą zdrowej polityki państwowej wśród niezmiennych trudności obecnie może być tylko porozumienie większości polskiej i oparcie na niej zarówno rządu, jak i wyboru prezydenta. Poseł Witos oświadczył imieniem PSL, że tworzenie w obecnym stanie rzeczy rządu nieparlamentarnego i nieopartego o większość polską uważałby za największe nieszczęście. W ten sposób większość polska, będąca zarazem większością Sejmu w ogóle, bo już same te dwa ugrupowania liczą 240 głosów na 444 całości, oświadczyła się za utworzeniem rządu parlamentarnego na większości polskiej opartego. Rozmowy swe z przedstawicielami stronnictw mógł pan prezydent Rzeczpospolitej snadnie poprzedzić naradą z panem marszałkami Sejmu i Senatu. We Francji, z której konstytucją nasza jest zgodna w dziale stanowiska prezydenta Rzeczpospolitej, dzieje się stale tak, że prezydent republiki zasięga zawsze najsamprzód zdania prezydentów obu izb. Jest rzeczą jasną, że panowie Trąbczyński i Rataj sami, wybrani na podstawie porozumienia większości polskiej, nie omieszkali dać wyraz przekonaniu, że bez oparcia się o taką większość niepodobna myśleć o zdrowym utworzeniu rządu nigdy, a szczególnie wśród takich jak obecnie trudności państwowych i w obliczu wielkich zadań. Potwornością było pogwałcenie w wyborze prezydenta Rzeczpospolitej najzdrowszych i najgłębszych poczuć całego myślącego ogółu polskiego, który znakomicie to rozumie, że o najważniejszych sprawach państwa polskiego rozstrzygać powinna tylko większość polska, niezależna od narodowości obcych. Z podziemnie przygotowanego głosowania wyszedł nagle przeciw większości 256 głosów polskich pan Narutowicz 186 tylko głosami polskimi i 103 obcymi. Obcych narodowości myślano, że to igraszka głosowania rzeczonego nieopatrznie na niepewne losy, ale zarazem sądzono, że takiego wyboru, którego Polak w państwie polskim nie przyjmuje, pan Narutowicz nie przyjmie. Okazało się, że pan Narutowicz przyjmuje I bardzo uparcie trwa w tym postanowieniu, bo taki prezydent jest właśnie potrzebny dla dalszych zamysłów. I potwornością także jest tworzenie obecnie, gdy topiel już głowę zalewa nie rządu poważnego, ale od tak sobie rządu przejściowego. W dodatku dzieje się to wbrew wyraźnemu zdaniu polskiej większości Sejmu, bo znowu taki pomost jest właśnie potrzebny dla dalszych zamysłów. Ze względu na dobro Polski nikt nie zrozumie ani tego wyboru prezydenta Rzeczypospolitej przeciw większości polskiej głosami obcych narodowości, ani też tworzenia śmiesznego rządu przejściowego w chwili, gdy jednego dnia tracić nie wolno. Ale ze względu na dążenia pana Piłsudskiego nie ma rzeczy bardziej zrozumiałej. W większości Polska w Sejmie i Senacie, wybrany przez nią prezydent, oparty o nią rząd, to wyjście z zamętu. A właśnie zamęt jest niezbędny dla ponownego zjawienia się pana Piłsudskiego u steru, dla którego poświęca się i właściwy wybór prezydenta Rzeczypospolitej, i powołanie właściwego rządu w chwili największych trudności państwowych. Rzeczpospolita, wydanie poranne, Warszawa, niedziela, 17 grudnia 1922. Ciszej nad tą trumną. Autor Stanisław Stroński. Gdy pierwszy urzędnik i najwyższy przedstawiciel państwa, prezydent Rzeczypospolitej, padł jako ofiara skrytobójczego zamachu dokonanego niewątpliwie z pobudek politycznych, całe społeczeństwo, bez względu na przekonania i takie czy inne poglądy o działalności politycznej zamordowanego prezydenta, widzi w nim obywatela, który padł na pierwszym posterunku państwowym i u trumny jego pochylą się wszystkie czoła w czci i żałobie. Jak najgroźniejszej zarazy strzec się musi społeczeństwo, które chce być zdrowe i uczciwe, wszelkiego gwałtu w sprawach i starciach o podłożu politycznym, a już najbardziej morderstwa politycznego. Starcia polityczne w państwie praworządnym rozstrzygane być mogą i muszą wyłącznie na drodze prawnej, a morderstwo polityczne jest zbrodnią, którą popełnić może tylko człowiek nie zdający sobie w swym uniesieniu sprawy ze zła, jakie wyrządza życiu narodowemu. Tam, gdzie zbrodnia polityczna oceniana jest z jakąkolwiek wyrozumiałością lub przymieszką względów politycznych jako zjawisko odrębnego rodzaju niż wszelkie inne targnięcie się na cudze życie, jest już bardzo źle i naród taki kroczy po bezdrożach, co okupić musi bardzo drogo. Bywały w dziejach takie narody, bywały w dziejach narodu takie okresy, ale to pewna, że przeszły one zawsze w pamięć z piętnem upadku i rozstroju. Tam zaś, gdzie zbrodnia taka budzi grozę całego społeczeństwa, jest ona nieszczęściem, klęską, hańbą, ale nie podrywa wiary w zdrowie i uczciwość społeczeństwa. A tak jest dzisiaj w Polsce, gdzie cały naród widzi w zamordowanym prezydencie Rzeczpospolitej nie przedstawiciela własnego czy przeciwnego obozu politycznego, ale przedstawiciela władzy państwowej, a przede wszystkim ofiarę zbrodni wywołującej powszechne potępienie. Jedynie w tym powszechnym potępieniu jest godność, jest zdrowie duchowe, jest siła dająca pewność, że naród przetrzyma głębokie to wstrząśnienie w żałobie i smutku, ale zarazem w spokoju, bez którego niebezpieczeństwo byłoby stokroć groźniejsze. Ta zgoda w odruchowym potępieniu jest naprawdę bezcennym skarbem duchowym i najpewniejszą ostoją w chwili bardzo ciężkiej. A jednak co się dzieje? Nad zwłokami świętej pamięci prezydenta Rzeczypospolitej, którego zamordowanie dla wszystkich jest ciosem bolesnym i głęboko odczutym, hasać zaczyna przerażający taniec stronniczych oskarżeń, wygrywanych jako zręczne posunięcie w walce politycznej. To wasza wina, to wyście przygotowali grunt dla tej zbrodni, to wasza tu odpowiedzialność. Takie oskarżenia rzucają niektóre stronnictwa lewicy wprost przeciw stronnictwom prawicy. Z najgłębszą pogardą odeprze cały obóz prawicy to nikczemne nadużywanie żałoby ogólnej dla płaskich i nędznych celów stronniczych. Prawica na gruncie zasad i przekonań politycznych twardo broniła i nadal bronić będzie tego zdania, że w odradzającym się żmudnie państwie polskiem odpowiedzialność za bieg spraw musi wziąć się wobec teraźniejszości, wobec przyszłości większość wyłącznie Polska, na której opierać się musi także wybór prezydenta Rzeczypospolitej i powołanie rządu. I tu prawica powie w każdej chwili, tego naszego stanowiska nie zaprzedamy się. Przeciwnie, dumni jesteśmy, że jest ono takie. I jak było takie wczoraj, jak jest dzisiaj, Tak będzie jutro. Żadna siła na świecie nie odwiedzie nas od tego sztandaru i od wytrwałego kroczenia po nim. Na prawej drodze walki zasad i przekonań. Z podniesionym czołem powie to zawsze prawica, a myli się każdy, kto sądzi, jakiekolwiek wstrząśnienia, najboleśniejsze nawet, zepchnął ją z drogi tej zasady, że w odradzającej się Polsce gospodarzyć i odpowiedzialność brać może tylko większość, wyłącznie Polska. A uzależnienie się od obcych i wrogich narodowości jest zgubą. Nie zwinie pod żadnym napadem tego sztandaru prawica, bo jej tego uczynić nie wolno, bo trwać pod nim jest jej świętym obowiązkiem wobec tych pokoleń, które cierpiały i walczyły o niepodległość, wobec tego dzisiejszego pokolenia, które ją upełnomocniło do pracy politycznej wobec przyszłych pokoleń, którym Polskę trzeba przekazać polską, a nie inną. A jeśli prawica broni całym swym wysiłkiem tej zasady prostej i świętej, a broni jej na drodze prawej otwarcie, dumnie, nieugięcie, jakiż niegodziwiec śmie na nią zrzucać odpowiedzialność za działanie skrytobójcze człowieka niezrównoważonego i wręcz niepoczytalnego, skoro do takich czynów się zwraca. Sianie podniecenia? Ale kto sieje podniecenie? Czy ci, którzy słusznej zasady bronią, czy też ci, którzy ją gwałcą? Ciszej, dużo ciszej, obok tej otwartej trumny, panowie oskarżyciele. Dzisiaj nie pora na dokładne wskazywanie wszystkiego, ale przyjdzie wkrótce chwila spokojnego sądu dziejowego, który powie: świętej pamięci Gabriela Narutowicza wystawili na sztych wyboru przeciw większości polskiej, a głosami tylko mniejszości polskiej z rozstrzygającym wpływem obcych narodowości tacy, którzy sami dla siebie wyboru takiego nie chcieli i nie przyjęliby, a także głosowaniem swoim poparli to tacy, którzy sami przekonani byli o słuszności zasady większości wyłącznie polskiej. Więc ciszej! Dużo ciszej nad tą otwartą trumną, w żałobie, w skupieniu, w głębokiem zastanowieniu się nad wszystkim, czego szargać i szarpać i gwałcić nie wolno. Autor wszystkich przeczytanych przeze mnie tekstów, Stanisław Stroński, dumnie broniący narodu polskiego, miał ojca Polaka i matkę Żydówkę. Dziękuję za uwagę. To tyle teraz. Cześć.